Ja się to czuję dreszcze.
Takie jest coś innego jak, no naprawdę, jest coś.
To się wycisza człowiek, uspokaja.
Wieczwałt to wielka słabość i z wielką przyjemnością zawsze tu, nawet w dzień powszedni czasami podjedziemy, czuć tą Maryję, tego ducha.
8 września, w najważniejszy dzień w czasie objawień, były to urodziny Matki Bożej. Jak opowiadają dziewczynki, Maryja zrobiła im taką niespodziankę. Umówiła się z nimi na spotkanie nie na klonie, ale właśnie przy tym źródełku. I widziały, jak Maryja błogosławi tę wodę.
I Maryja powiedziała wtedy takie zdanie: nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was.
Matka Boża w Gietrzwałdzie.
Tutaj naprawdę w Gietrzwałdzie można się spotkać z Matką Bożą, uzyskać nadzieję, nawet jeżeli przeżywa się wielkie trudności w swoim życiu.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam. Czterdzieści lat temu, w czerwcu 1877 roku, 20 kilometrów od Olsztyna, w Gietrzwałdzie, 13-letnia Justyna Szafryńska wracała z kościoła do domu. Właśnie zdała egzamin u proboszcza księdza Augustyna, przygotowujący ją do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Dzwon rozbrzmiewał na Anioł Pański. Justyna zmówiła modlitwę i nagle, na klonie rosnącym koło plebanii, zobaczyła niezwykłą jasność, a w niej ubraną na biało postać z długimi włosami opadającymi na ramiona. Postać siedziała na złocistym tronie udekorowanym perłami. Justyna zauważyła też jasny blask zstępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami w białej szacie przetykanej złotem z białym wieńcem na głowie. Anioł pokłonił się nisko postaci siedzącej na tronie.
Objawienia rozpoczęły się 27 czerwca 1877 roku.
Opowiada ojciec Stefan Porossa.
Pierwszą, która widziała Matkę Bożą, była 13-letnia Justyna Szafryńska, która tego dnia zdawała egzamin do pierwszej komunii świętej. Dlatego można powiedzieć, że w jakiś sposób staje się patronką, opiekunką tych dzieci, które przystępują do pierwszej komunii świętej. Drugą, która widziała Matkę Bożą, była 12-letnia Barbara Samulowska. Dziewczynki, ponieważ zjawisko się nie odzywało, na polecenie księdza proboszcza zapytały się: kim jesteś, piękna Pani? Jestem Najświętsza Maryja Panna, niepokalanie poczęta. Dalej dziewczęta pytają się, czego od nas żądasz, i usłyszały w odpowiedzi proste, zwykłe żądanie: chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec. I dlatego dziewczęta będą przychodziły tutaj codziennie pod klon, by odmawiać różaniec. Najpierw była to maleńka grupka ludzi, ale gdy wieść o objawieniach gietrzwałdzkich się rozeszła, tych ludzi zaczęło przybywać z dnia na dzień do kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Należałoby powiedzieć o tym ostatnim dniu, gdy Matka Boża powiedziała dziewczętom, że widzą się tutaj na ziemi po raz ostatni. I gdy dziewczęta zaczęły płakać, Matka Boża zostawia im te piękne słowa otuchy i pocieszenia: nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Te słowa są aktualne do dnia dzisiejszego i bardzo wielu pielgrzymów, szczególnie takich przypadkowych gości, którzy przejeżdżają przez Gietrzwałd: ach, coś tam żeśmy słyszeli o tym Gietrzwałdzie, zobaczmy, co tam jest. Gdy się dowiedzą o tych słowach Matki Bożej, bo ja zawsze będę z wami, twierdzą, że rzeczywiście w Gietrzwałdzie można wyczuć jakąś inną atmosferę, jakiś inny klimat, a wielu z nich wręcz mówi, że sam klimat Gietrwałdu nakłania do jakiegoś skupienia, do jakiejś modlitwy, bo to czyni Matka Boża. Pierwsze objawienia przedstawiały Matkę Bożą siedzącą na tronie z dzieciątkiem na ręku w otoczeniu aniołów. Po przedstawieniu się jako niepokalana, Matka Boża ukazuje się jako właśnie niepokalana. Obok Matki Bożej był anioł, tak dziewczęta określiły, był anioł z piką. Zresztą w miarę dokładnie to pierwsze objawienie Matki Bożej jest odmalowane na stropie starej części kościoła.
Jesteśmy w Gietrwałdzie, w bardzo ważnym miejscu dla sanktuarium. To jest plac objawień, na której stoi kapliczka objawień, obok której 140 lat temu rósł klon, na którym objawiła się Matka Boża. W miejscu, w którym stał klon, jest dzisiaj wmurowany kamień, który upamiętnia miejsce, w którym on rósł i na którym się objawiła Matka Boża.
Ksiądz Jarosław Klimczuk, kanonik regularny laterański.
Natomiast z klonu zostało niewiele. W dolnej części kapliczki jest miejsce, w którym klocek z tego klonu został umieszczony na pamiątkę właśnie tamtych wydarzeń. Kapliczka jest zbudowana z czerwonej cegły, takiej jaka była używana 140 lat temu na Warmii do budowy domów. W kapliczce jest umieszczona przepiękna figura Matki Bożej, która została wyrzeźbiona w Monachium. Na kapliczce znajduje się napis Miejsce objawień Matki Bożej 8 września 1877 roku. Pod napisem znajdują się wota, które przynosili pielgrzymi, dziękując Panu Bogu za otrzymane tutaj łaski.
To jest dla mnie fenomen. Ja pochodzę z Podhala. W mojej miejscowości rodzinnej, w parafii, jest kapliczek mnóstwo.
Ksiądz Józef Stramek, kanonik regularny laterański, były proboszcz parafii w Gietrzwałdzie.
Warmia odznacza się właśnie tym, że ma takie kapliczki. One były albo wotywne, dziękczynne za coś, albo błagalne, ale w okresie Kulturkampfu, a więc także w okresie, kiedy trwały objawienia w Gietrwałdzie, to właśnie był okres Kulturkampfu, one były stawiane jako znak tożsamości Warmiaku. My tu są.
Jesteśmy tutaj dokładnie w tym miejscu, w którym objawiła się Matka Boża. 140 lat temu był to zwykły pagórek, na którym rosła trawa i rosły klony. I to właśnie tutaj, w tym miejscu, rósł wtedy ten klon. I to miejsce, można powiedzieć, jest świadkiem tamtych wydarzeń. Przede wszystkim mnie tutaj urzeka w tym miejscu to, że nawet wtedy, kiedy jest szczyt pielgrzymkowy i przybywa bardzo dużo pielgrzymów do Gietrwałdu, to jest to miejsce, można powiedzieć, pełne Ducha Świętego, miejsce medytacji. Jest tutaj jakaś cisza i serce pielgrzyma jest otwierane na pokój, który daje tutaj Pan Bóg, gdy ludzie rozważają te wszystkie wydarzenia, które dokonały się przed laty w tym miejscu.
Przyjeżdżaliśmy jako klerycy z Krakowa na odpusty. Ten dom wyglądał inaczej. Mieszkaliśmy tam na strychu i o godzinie 4 rano w odpust, wrześniowy odpust, rozlegały się śpiewy ludzi idących ze stacji w Biesalu, ze stacji kolejowej, idących tutaj do Gietrwałdu i śpiewających pieśni pobożne. Mogę jedną zanucić, kawałeczek. Pieśń, którą śpiewali właśnie ludzie idący tam gdzieś od Myszyńca, przyjeżdżający od Myszyńca, więc Kurpie. Śpiewali Myśmy tu przybyli, błogosławna za matko nasza miła, bo nadeszła pożegnania chwila. O Maryjo Gierczwałcko, tak mieli akcent Gierczwałcka. I to jest właśnie to miejsce, niezwykłe, cudowne, omodlone. Jesteśmy w Bazylice Gierczwałckiej. Ten obraz został umieszczony w głównym ołtarzu już po wojnie, po przybyciu kanoników regularnych tutaj do Gierczwałdu w roku 1945. On sobie tam spoczywał na bocznej emporze. Jego podobieństwo do wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej było powodem, że Bismarck kazał ten obraz usunąć. I dlatego, żeby go ratować, ksiądz proboszcz Augustyn Weissel schował go tam na bocznej emporze, a ksiądz proboszcz, kanonik regularny laterański, ksiądz Wiktor Szota, który tutaj był proboszczem, ten obraz właśnie umieścił w głównym ołtarzu, podniósł ten ołtarz, bo on był troszkę niższy, i tam umieścił ten obraz. Zasłaniany jak wizerunkiem Matki Bożej objawiającej się na klonie, jak każdy obraz taki właśnie słynący łaskami, jakąś ma dziwną taką moc. Wszyscy twierdzą, i ja też tak twierdzę, że Matka Boża uśmiecha się do nas z tego obrazu w sposób bardzo wyraźny. I wdzięczni jesteśmy za to, że możemy w tej świątyni cieszyć się obecnością takiej właśnie ikony Matki Bożej. W tych obrazach kultowych jest coś takiego, że one jakby człowieka prowadzą wzrokiem w tym kierunku, gdzie on idzie, bo jak się ustawimy tam, to Matka Boża też będzie na nas patrzeć, czyli zaglądać do naszego serca i naszego sumienia, i to jest jej rola.
Warto popatrzeć na sufit. Mamy przepiękne malowidło, które przedstawia Matkę Bożą, tą, którą widziały wizjonerki Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska w pierwszych dniach objawień.
Ksiądz Krzysztof Bielawny.
Matka Boża siedząca na tronie i po bokach mamy aniołów, którzy trzymają koronę. Gdy będziemy przyglądać się orędziu gierczwałckiemu, to co możemy wyłuskać? Ano różne tytuły Matki Bożej, które były, czy są wypowiadane w litanii loretańskiej. Tak samo w orędziu gierczwałskim mamy mowę o uzdrowieniu. Matka Boża, która przecież uzdrawia, ona wyprasza te łaski. Pani nieba przychodzi z nieba, królowa aniołów. Mamy tutaj napis między innymi Regina Angelorum i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje, jak bogate jest orędzie. Ponadto, kiedy patrzymy tutaj na ściany, mamy też dwa malowidła, które powstały po II wojnie światowej. Po lewej stronie, patrząc na ołtarz główny, mamy Matkę Bożą na klonie i cztery dziewczęta, które jakby widzą. W tyle widzimy księdza Augustyna Weissla i kapliczkę. Wiadomo, że komisja historyczna i mariologiczna, kiedy sprawdzała orędzie gierczwałskie, na ile ono jest wiarygodne z nauką Kościoła, zatwierdziła tylko dwie wizjonerki, Justynę i Barbarę. Ale bardzo często w tych przekazach, tych opisach, chociażby prasowych, czy też protokołach, które zostały sporządzone przez księdza Weissla i wszystkich innych, którzy byli, często występują właśnie cztery wizjonerki i tak zostało to namalowane. Natomiast po prawej stronie, idąc w tej starej części kościoła, mamy widok źródełka. To jedyny raz Matka Boża objawiła się pod Lasem Plebańskim przy źródełku, dokładnie 8 września 1877 roku. Pobłogosławiła to miejsce, pobłogosławiła kapłanów, których tam było około 20, wizjonerki.
Mam tutaj obrazek Matki Bożej Gierczwałckiej z takim tekstem na odwrocie. Umiłowanej Pani Świętej Warmii, czczonej w Gierczwałdzie, w macierzyńską niewolę oddaję lud Boży na Warmii i wszystkich czcicieli i pielgrzymów, prosząc o wstawiennictwo przed tronem Bożym cały naród ochrzczony w Polsce milenijnej z błogosławieństwem, Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, Gniezno, Warszawa w listopadzie 1966 roku.
Czuję dreszcze.
Takie jest coś innego, jak no naprawdę. No,
naprawdę. Jest coś, jest jakaś moc.
Radość taka, no nie, no że się odwiedziło, tak. No.
Takie uzdrowienie po prostu. Ja to doznaję, takie uzdrowienia, bo tam różne choróbstwa są, nie? I prosimy i się spełniają i przyjeżdżam jeszcze.
Się czuję tak w głębi, nie? No, tak. że to jest to.
Zawsze zaczynamy naszą podróż w Gietrzwałdzie od miejsca objawień, także właśnie z niego wyszliśmy.
Ksiądz Marcin Chodorowski, przeor kanonii i proboszcz parafii w Gietrzwałdzie.
Opuściliśmy już plac objawień, jesteśmy przy bazylice, no i tym właśnie szlakiem zmierzamy teraz do źródełka. To jest miejsce właśnie ostatnich objawień, które zapowiedziała Maryja, że tam te objawienia w ostatnim dniu będą miały miejsce i tam chcemy się udać, bo taki też jest szlak pielgrzyma, który przybywa do Gietrzwałdu. Zaczyna swoją podróż od chwili refleksji przy miejscu objawień, potem zatapia się w modlitwie w bazylice, ale ostatecznie też udaje się do źródełka, aby napić się cudownej wody pobłogosławionej przez Maryję.
To się wycisza człowiek, uspokaja.
Matko Boża przede wszystkim Gietrzwałdzka, tak? Tak jak śpiewaliśmy.
Gietrzwałd to wielka słabość, tak? Do Gietrzwałdu i z wielką przyjemnością, tak? Z wielką przyjemnością zawsze tu. Nawet dzień powszedni, czasami gdzieś też podjedziemy. Pamiętam, że zawsze z rodzicami przyjeżdżaliśmy na odpust. Jak byłam mała, nie lubiłam Gietrzwałdu, bo mi się zawsze z takim zatłoczeniem kojarzył. I chyba to jak trochę dorosłam, to takie piękno właśnie tutaj odkryłam, tak? No i czuć tą Maryję, tego ducha takiego też, nie?
Cieszymy się, bo w tym roku będziemy mogli już zamknąć budowę nowych kaplic różańcowych i będzie uroczyste pobłogosławienie tychże kaplic, bo od dawien dawna w nazewnictwie tutaj ludzi mieszkających w Gietrzwałdzie ta droga do źródełka nazywana jest Aleją Różańcową. Tam były umieszczone pierwotnie drewniane kaplice różańcowe właśnie z tajemnicami różańcowymi. Ludzie tędy przechadzając się odmawiali różaniec, modlili się, rozważając tajemnice różańcowe.
Jesteśmy przy gietrzwałdzkim źródełku. Słychać plusk wody. Możemy tej wody spróbować. Może spróbuję. Raz, o. Woda jest bardzo smaczna. Orzeźwiająca. To jedno z ważniejszych miejsc modlitwy dla pielgrzymów w Gietrzwałdzie. Miejsce, do którego przyjeżdżają zwłaszcza ci, którzy potrzebują nowej nadziei i nowej wiary. Piją tę wodę, modlą się tutaj i uzyskują nowe siły na dalszą drogę swojego życia. Historia ze źródełkiem gietrzwałdzkim jest bardzo ciekawa. Jest to w ogóle bardzo piękne miejsce wśród lasów, na łące. Przed objawieniami to źródełko było zwykłym łąkowym źródełkiem. W czasie objawień proboszcz August prosił dziewczynki, aby one poprosiły Maryję, aby pobłogosławiła to gietrzwałdzkie źródełko. Pragnął, aby również w Gietrzwałdzie, podobnie jak w Lourdes, była taka pobłogosławiona przez Maryję woda. Maryja na początku na prośbę dziewczynek powiedziała później i rzeczywiście trzeba było trochę czekać, ponieważ 8 września, w najważniejszy dzień w czasie objawień, były to urodziny Matki Bożej, jak opowiadają dziewczynki, Maryja zrobiła im taką niespodziankę. Umówiła się z nimi na spotkanie nie na klonie, ale właśnie przy tym źródełku. Jeden, jedyny raz Maryja objawiła się poza klonem, właśnie w tym miejscu, jak opowiadają dziewczynki, widziały, jak Maryja błogosławi tę wodę.
Kiedy Maryja zapowiedziała właśnie koniec objawień, dziewczynki bardzo się smuciły, płakały wręcz, że będą musiały się rozstać z Matką Bożą i Maryja powiedziała wtedy takie zdanie: nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. I my tutaj w Gietrzwałdzie głęboko wierzymy, że te słowa Maryja wypowiedziała nie tylko do dziewczynek, ale do każdego pielgrzyma, który tutaj przybywa. Nie smuć się, nie bój się, nie lękaj się, bo ja zawsze jestem z tobą. I w moim odczuciu te słowa naprawdę wlewają nadzieję, dodają otuchy każdemu pielgrzymowi i rozmawiając z pielgrzymami właśnie takie wrażenie każdy odnosi. Każdy człowiek mówi, że tutaj naprawdę w Gietrzwałdzie można się spotkać z Matką Bożą, uzyskać nadzieję, nawet jeżeli przeżywa się wielkie trudności w swoim życiu.
Przyjeżdżamy tutaj, ja to nazywam tak prosto, naładować akumulatory, żeby wytrwać do następnego roku. I od dłuższego czasu, około 10 lat, jak tutaj pielgrzymuję.
Ja po prostu jestem tym zachwycona. Jak wchodzę do kościoła, to już jakbym była gdzieś tam w niebie.
Pielgrzymi, przybywając do Gietrzwałdu, bardzo często pytają się: proszę księdza, czy tu w Gietrzwałdzie są jakieś uzdrowienia?
Ksiądz Stanisław Chojnacki, kanonik regularny laterański.
Tak, Lourdes, Fatima, La Salette. Mówię, owszem, są mi to bardzo liczne, czego niejednokrotnie sam doświadczyłem, na własne oczy widziałem, tego byłem świadkiem. Pamiętam rok 2004, 28 lutego. Tutaj właśnie w Gietrzwałdzie, za przyczyną Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, został uzdrowiony 16-letni chłopiec Radek z Mławy. On bardzo poważnie chorował. Nowotwór złośliwy, kości strzałkowej prawej nogi. Z przerzutami na płuca. Chłopcu groziła amputacja. No i pamiętam tego dnia, przyjął tu Radek, jego mama, siostra, no i ta pani jeszcze z hospicu, pani Ania, prosząc, błagając Matkę Bożą o cud. Rozmawiałam z nim i proszę księdza, ja jestem święcie przekonany, że Matka Boża mnie uzdrowi. I tak się złożyło, no, że tu modlił się na różańcu, pił wodę ze źródełka i jeszcze byli na mszy świętej, spędzili cały dzień tu na modlitwę, oczywiście z przerwami w kościele. Wrócili do domu, do Mławy, by, to była sobota, by w poniedziałek udać się do Warszawy, do Centrum Onkologii na badania, no właściwie zamiarem, celem amputacji tej nogi. Pani doktor, profesor onkologii bada chłopca, która w tej chorobie prowadziła go do roku 2003. No i wielkie zdziwienie, patrzę, nie ma żadnych śladów, no choroby, przerzutów, płuca, wątroba, wszystko jest no czyste. I mówię wprost do chłopca: Radku, słuchaj, chłopcze, ty jesteś zdrów. No tak, a proszę, pani, ja byłem w Gietrzwałdzie o Matki Bożej, modliłem się na różańcu, piłem wodę ze źródełka. Ale to na tym jeszcze nie koniec. Druga ekipa lekarzy, chirurdzy, no co robić? Konsultacja przez dwie godziny trwała. Czy brać chłopca na operację, czy nie? Bierzemy chłopca na operację. Operacja. Okazuje się, że amputacja niepotrzebna, wszystko się zagoiło. Ja mówię o takim językiem niefachowym, nie lekarskim, nie medycznym, takim prostym, zrozumiałym. I pierwsze słowa, które wypowiedział pani doktor, wychodząc właśnie z bloku operacyjnej do matki, która stała tu przed blokiem operacyjnym z różańcem w ręku, powiada tak: proszę pani, Radek jest zdrów.
Oj, było to w 2006 roku.
Mówi pani Ewa, mieszkanka Poznania.
Jechałam tutaj na wakacje z mężem do Mikołajek. Bardzo mnie noga bolała, prawa, i po prostu miałam taki ból niesamowicie rozrywający, że nie umiałam sobie z tym poradzić. Bardzo mnie to bolało nawet przy chodzeniu. Tutaj jesteśmy w tym Gietrzwałdzie, weszłam do tej wody i tak w ogóle nie myśląc o tym, że może będzie jakieś uzdrowienie. Po drodze, no nic, rozmawiamy jeszcze co, jak, ewentualnie coś związane z wakacjami. No i tak właściwie przed Mikołajkami i ja mówię tak, wiesz co, jakoś tak, kurczę, noga mnie nie boli. Co się stało? Noga mnie nie boli. To jest niemożliwe. I tak właściwie z czasem zaczynam dopiero rozważać, że to musiało być jednak jakiś cud. To jest niemożliwe, żeby tak od nic.
Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił dla nas. Matko, wspomóż naszą wiarę. Otwórz nas na słuchanie słowa.
Opiekunką i wspomożycielką będzie niepokalana Maryja, która przecież w naszym Gierszwałdzie zapewniała: nie bójcie się, ja zawsze będę z wami.
Swego czasu z Myszyńca przyjechała tu mama z kilkuletnim chłopcem, nie chodził, epilepsja, w ciągu jednego dnia naliczył 20 ataków tej choroby i nie mówił ani mama, ani tata. Sąsiadki owej pani, wracając z odpustu z Gierszwałdu do Myszyńca, do tej pani mówią tak: jedź do Gierszwałdu, jedyna szansa w Bogu, w Matce Bożej, pomożemy ci. No i ta mama przyjechała z tymi paniami, sąsiadkami, udała się do kościoła, z tym dzieckiem oczywiście. No i trzymając to dziecko właśnie tak w objęciach, to matka bardzo kocha swoje dziecko, klęczy na stopniach ołtarza i mówi tak, dosłownie: Matko Boża, ja się z tego miejsca nie ruszę. Nigdzie nie pójdę, dopóki mi tego dziecka nie uzdroisz. Po tych słowach dziecko na chwilę straciło przytomność. Zupełnie. No taka reakcja, zaczęła mama płakać, a więc jestem niegodna. Ale te panie, które z nią przyjechały, mówią tak: słuchaj, nie płacz, nie płacz. Spełnimy życzenie Matki Bożej, odmówimy cały różaniec, pójdziemy do źródełka, które Matka Boża pobłogosław w czasie objawi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nimi.
Postawszy skręczek, wzięły to dziecko, idąc do źródełka, odmawiają cały różaniec. I teraz ciekawa rzecz. Podchodzą do źródełka, tak, mają wchodzić po tych schodkach. Pierwsze słowa tego chłopczyka: mamo, mamo wody, mamo pić. Dziecko zaczęło mówić, tu nie są bajki, dziecko zaczyna mówić. Z czasem nóżki owego chłopca się wyprostowały. Najlepszy dowód, że tu Matka Boża działa, spełnia właśnie życzenia tych ludzi, którzy z wiarą, modlitwą modlą się na różańcu i piją wodę ze źródełka. Ja tu nikogo nie chcę przekonywać, bracie, czy to cud, czy nie cud, to jest Twoja sprawa, ale to nie są bajki, to są fakty. My jesteśmy tu świadkami, można powiedzieć, na co dzień mniejszych czy większych tych doświadczeń uzdrowień w Gierszwałdzie.
Myślę, że pierwszym, który uwierzył dziewczętą, był ksiądz proboszcz August Weichsel i dzięki jego wierze zaczęły wierzyć również i grupy pielgrzymów, które tutaj do Gierszwałdu przybywały. Ta wiara księdza proboszcza Weichsla się udzielała również i innym, chociaż no, można by powiedzieć, że były grupy kapłanów, którzy no, z powątpiewaniem patrzyli na Gierszwałd. Zresztą to jest normalne chyba do dnia dzisiejszego, gdzie się jakieś tam objawienia pojawią, no to zawsze następuje ten pierwszy moment powątpiewania, który myślę, że wpływa budująco na opinię, ponieważ no każe się każdemu zastanowić, o czym ty myślisz, po coś ty tutaj przyjechał, czy przyjechałeś dla sensacji, czy żeby rzeczywiście spotkać się z Matką Bożą.
Warmia była zawsze wierna Bogu i Kościołowi katolickiemu, zasługując na zaszczytne miano świętej Warmii.
Państwo z daleka?
Z Olsztyna.
Piechotą?
Tak.
A o której trzeba było wstać?
O 4:00.
Męcząca była trasa?
Nie, fajnie.
A który to już raz?
Ja 3, mąż 2.
I co pcha do tej wędrówki?
Pomodlić się. No za rodzinę.
Chciałem odnowić pielgrzymkę, bo teraz mam 15-lecie kapłaństwa i po 25 latach wróciłem na pielgrzymkę do Gierszwałdu.
To były lata 80. Po nabożeństwie majowym podchodzi do mnie do konfesjonu mężczyzna w sile wieku, no ale zaznaczył mnie nie do spowiedzi. Uśmiecha się do mnie, ja na niego patrzę, mówi: proszę księdza, niech mi ksiądz poświęci samochód. Nie ma sprawy, proszę bardzo. Po nabożeństwie udaliśmy się na dziedziniec kościoła, potem dalej przez dom pielgrzyma. Ja tak lubię rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają. Pytam się tak: proszę pana, czy pan często przyjeżdża do Gierszwałdu? No tak, oczywiście, ale mój, proszę księdza, historia mojego życia była bardzo ciekawa. A mianowicie, proszę księdza, ja byłem niewierzącym człowiekiem, ateistą. Wszystko robiłem, by kościół w Polsce zniszczyć, położyć na łopatki. Moja żona przyjeżdżała do Gierszwałdu na odpust, nie zabraniam, jak sobie jedzie. Jednego razu, wracając z Gierszwałdu, przywiozła taką broszurkę Objawienia Matki Bożej w Gierszwałdzie. Przeczytałem, pomyślałem, a pojadę, co mi tu zaszkodzi. Ale nie po to, żeby się nawracać, tylko dla swojej przyjemności, żeby tej żonie zrobić jakąś tam radość. Była niedziela, wówczas tak było, że przed każdą mszą świętą odsłaniał się obraz, a po mszy świętej zasłania. Teraz zupełnie inaczej to bywa. No, wchodzimy do kościoła. Żona udała się bliżej ołtarza, tam gdzie jest obraz Matki Bożej Pani Gierszwałskiej. Ja zatrzymałem się pod chórem. No i mój tak rzekomo badawczym wzrokiem patrzyłem na te piękne, wspaniałe, cudowne malowidła starego kościoła, ale nie na obraz. No i w pewnym momencie fanfary odsłania się obraz. Patrz, mnie to wszystko bawiło, mi proszę księdza, to jakiś cyrk, kino w kościele, niebywałe, nie? I tak patrzę na ten obraz i w pewnym momencie taki wewnętrzny głos mówi: człowieku, popatrz na ten obraz. No spójrz, czego ty się boisz? Ty ateista, wolny człowiek XX wieku, czego się ty się boisz? Proszę księdza, miałem takie wrażenie, to są słowa tego pana. Jak gdyby obraz Matki Bożej w tym obrazie ożył, jakby ta Matka Boża ożyła, jak gdyby do mnie mówiła: człowieku, wróć, wróć do Boga, najwyższy czas. Ja, twardy mężczyzna, człowiek ateista, na kolana zacząłem płakać, jak małe dziecko, nastąpił zwrot w moim życiu. No i od tego czasu każdego roku ten pan tutaj przyjeżdżał, no w proszę, gdzie teraz jestem szczęśliwy.
Opowiadając o Gierszwałdzie, kiedy przedstawiamy sanktuarium i to, co tu się wydarzyło, w tym wielkim przekazie historycznym praktycznie ginie nam orędzie gierszwałdzkie. Ono owszem, w kilku punktach jest wyłuskane, ale warto się zatrzymać nad tym, co Matka Boża przekazała. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że Matka Boża się objawia 27 czerwca i przez pierwsze trzy objawienia nie ma żadnego dialogu między dziećmi a Matką Bożą. One tylko opisują, jak Matka Boża wyglądała, że przychodzi piękna Pani na tronie w obecności aniołów. I jakby pierwsze przesłanie z orędzia płynie to, że Maryja jest Królową Nieba i Pani Aniołów. Dialog rozpoczyna się dnia 30 czerwca. To wtedy dopiero na żądanie księdza proboszcza Justyna Szafryńska pyta Matkę Bożą: czego żądasz? I słyszę odpowiedź: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I kiedy przypatrzymy się orędziu gierszwałdzkiemu, to są pierwsze słowa, które Matka Boża wypowiada 30 czerwca. I ostatnie objawienie, które ma miejsce 16 września tegoż roku, mówi tak: odmawiajcie gorliwie różaniec. To są ostatnie słowa. Orędzie gierszwałdzkie to jest jedno wielkie przesłanie i prośba, taka klamra, różaniec. Kolejne przesłanie, które płynie z orędzia gierszwałdzkiego: Maryja, uzdrowienie chorych. Otóż dnia 5 lipca 1777 roku pielgrzymi przybyli do Gierszwałdu, zawiesili płótno na klonie, aby chorzy mogli go dotykać. Wizjonerki poprosiły Maryję o błogosławienie płótna. Usłyszały następujące polecenie: płótno proszę zdjąć z drzewa i położyć na ziemi. Następnego dnia Maryja prosiła przez wizjonerki, żeby na tym miejscu stanął krzyż z figurą niepokalanego poczęcia, a u podnóża by kładziono płótno dla uzdrowienia chorych. I to z orędzia płynie do dnia dzisiejszego. Ale znowu warto sięgnąć pod koniec objawień. Jeśli 5 lipca Maryja prosi o to, żeby chorzy przynosili płótna, to 8 września tegoż roku, 1877 roku, objawia się pod Lasem Plebańskim, gdzie błogosławi źródełko dla uzdrowienia chorych, że ci, którzy będą tu przybywać, będą mogli wyprosić u mojego syna wiele łask.
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
I w dniach 19-21 lipca 1877 roku w czasie objawień Maria była smutna, a jej twarz była pokryta łzami. W kolejnych dniach 22 lipca Matka Boża oznajmiła dziewczynkom, że nie ma poszanowania dla mnie. Ludzie nie klękają i jeśli nie nastąpi poprawa, nie przyjdę więcej. Wtedy dziewczynki pytają się, a może różaniec jest źle odmawiany? Madonna odpowiedziała, jest bardzo dobrze odmawiany. A zatem w czym był problem? Ano był w tym, że przykazania Boże były lekceważone, że prawo Boże było deptane.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve.
Inne przesłanie, które wypływa nam z orędzia Gierszwałckiego, Matka Boża powołań kapłańskich i zakonnych, bo też dziewczynki pod koniec lipca pytają, czy jedna ze znanych osób ma iść do klasztoru. I co Matka Boża mówi? Dobrze jest, jeśli do klasztoru idzie tyle osób, ile może. A zatem to przesłanie i Gierszwałc jest miejscem modlitwy o powołania kapłańskie czy zakonne. Przecież dzisiaj wiemy, jak jest to pilna potrzeba w świecie. Matka Kościoła, to nie gdzie indziej, ale właśnie na początku sierpnia, Barbara Samulowska pyta Bogu Rodzicę, czy osierocone parafie otrzymają wkrótce kapłanów. Maria odpowiedziała, tak, otrzymają, ale wielu muszą się gorliwie modlić w ich intencji.
Błogosławionaś Ty między niewiastami.
Matka zniewolonych przez grzechy. To jest problem, który dotyka i dotykał wówczas ludzi i dotyka dzisiaj. Dziewczynki, wizjonerki pytają, co będzie z tymi, którzy nadużywają alkoholu, którzy piją. Matka Boża odpowiada, oni będą ukarani. Ale też Matka Boża pytana jest 13 sierpnia o jedną z rodzin z Ornety, którzy przybyli. I odpowiedziała, będą zdrowi, jeśli będą się modlić i nie będą nadużywać alkoholu. To, co jest najpiękniejsze, kończy się orędzie gierszwałckie tym wezwaniem. Odmawiajcie gorliwie różaniec. Tak jak się rozpoczęło, tak i się zakończyło.
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Główne uroczystości związane z jubileuszami 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gierszwałdzie i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gierszwałckiej koronami papieskimi odbędą się 10 września. W sanktuarium Matki Bożej Gierszwałckiej o 11 sprawowana będzie uroczysta msza odpustowa. Homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. 8 września Kościół obchodzi Narodzenie Najświętszej Marii Panny, święto między innymi Matki Bożej Dietrzwałdzkiej w archidiecezji warmińskiej i patronki diecezji bydgoskiej, Matki Bożej Pięknej Miłości. Od 31 sierpnia w bydgoskiej katedrze trwają modlitwy przed odpustem. 8 września. Msza święta dla chorych i starszych rozpocznie się o 10:00. O 12:00 msza święta z udziałem pielgrzymów, a suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Terawy rozpocznie się o godzinie 18:00. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, Nadleśnictwo Bydgoszcz i Parafia w Brzozie w sobotę 9 września upamiętnią Poznańską Piątkę polskich męczenników II wojny światowej, błogosławionych Kościoła rzymskokatolickiego.
Ksiądz Wojciech Szukalski, proboszcz parafii Brzoza Bydgoska pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i daj Boże błogosławionego Czesława Jóźwiaka.
Poznańska Piątka, polscy męczennicy II wojny światowej, wyniesieni na ołtarze 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez Jana Pawła II w gronie 108 polskich męczenników. Niewiele o nich wiemy. Kim byli?
Byli młodymi ludźmi i największa dla mnie osobiście radość, a myślę, że i dla wszystkich, którzy jakoś związani są z Bydgoszczą, zawiera się w tym, że jeden spośród nich, i to ten najbardziej taki przywódczy, a przy tym opiekuńczy, właśnie urodził się niedaleko Bydgoszczy, w takiej miejscowości, która aktualnie nie istnieje, ale terytorialnie przynależy do parafii Brzoza.
To Czesław Jóźwiak. Urodził się 7 września 1919 roku w Łażynie koło Bydgoszczy.
I tenże młody człowiek tylko mieszkał wśród nas 10 lat. Potem jednak, gdy wywędrował z rodziną, ojciec jego był policjantem śledczym, przeprowadził się do Poznania, od razu związał się ze wspólnotą salezjańską i tam wzrastał w blasku tej wspólnoty, gromadząc wokół siebie także ludzi sobie podobnych. I ich los jest dla mnie jakimś znakiem dla naszej młodzieży. Bo gdy wybucha wojna, on jako jedyny z tej piątki zostaje wcielony do wojska, ale nie wiem jak. Pozostali mu towarzyszą, idąc za frontem i gdy w bitwie nad Bzurą oczywiście niestety przegrywamy, on dostaje się do niewoli, ucieka stamtąd i wraca do Poznania, angażuje się bardzo czynnie w ruch oporu wraz ze swymi kolegami i z tymi, których pozyskał służąc już w wojsku i jest odważny w taki sposób, że jego odwaga przewyższa nawet odwagę ojca, bo ojciec ukrywał się wraz z jego bratem, on natomiast chciał być przy swojej mamie i siostrze, po to, żeby na nie nie padł żaden cień, gdy ewentualnie przyjdą po niego. I rzeczywiście przyszli, a śpiewał w chórze Stuli Grosza, to też taka kapitalna ciekawostka. No i niestety to zaangażowanie w ruch oporu spowodowało, że ktoś denuncjował i nasz bohater został aresztowany. Jego droga jest o tyle trudna, że trafiając do Poznania, zapewne tam w Forcie VII, spotkał może i więźniów, którzy znali jego ojca i znajdujemy stwierdzenie, że był maltretowany, ale zachował pogodę ducha. Każdy szedł tą specyficzną drogą krzyżową z tej piątki, tak zwanej poznańskiej piątki. Nasz bohater szedł przez takie więzienia jak właśnie Poznań, Wronki, Berlin, Zwickau, Drezno. I tak mnie zadziwia na przykład, jak on sobie poradził ze samotnością, bo często, szczególnie w Berlinie, był w pojedynczej celi. Chyba przeżył jakieś swoiste rekolekcje, nie wiem czy nawrócenie, ale Bóg sprawił, że na ostatnim etapie trafili wszyscy do Drezna i tam rozgrywają się te ostatnie chwile jego życia.
Łatwo policzyć, jeżeli Czesław Jóźwiak urodził się w 1919 roku, a egzekucji dokonano 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie. To był bardzo młody człowiek i bardzo odważny. Urodził się koło Bydgoszczy w Łażynie.
Ta wieś nie istnieje.
Już jej nie ma.
Nie ma, nawet ale jest znaleźć na mapach.
Jest na mapach, ale też nie wszystkich.
Tylko topograficznych które bardzo szczegółowo podają każdy szlak turystyczny, najmniejszą dróżkę i tylko na takich mapach możemy tę miejscowość znaleźć. Łażyn duży, łażyn mały i pewnie w tym łażynie dużym ktoś zadbał o los tego człowieka, właśnie go poszukuje. Bo jest domniemanie, kto mógłby to uczynić, postawił mały znak pamięci po tym błogosławionym i dzięki temu myśmy do tego miejsca dotarli. W momencie erygowania parafii w 1924 roku ta miejscowość jest nominalnie zapisana wśród tych, które tworzyły parafię Brzoza Przyłęki.
Czyli był parafianinem Brzozy.
Sądzę, że tak. I dla nas to jest jakieś objawienie świętości, jakiś uśmiech nieba przez tego świętego, osobiście do nas skierowany jako zaproszenie ku temu, abyśmy my uwiecznili jego pamięć, a może daleko bardziej dla mnie osobiście to jest wołanie o świętość dzieci, młodzieży, także o moją osobistą świętość, o jakieś dążenie do świętości tych, którzy tę wspólnotę parafialną aktualnie stanowią.
Za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. Nasz wiek, nasze stulecie ma swoje szczególne martyrologium. Jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba go zbadać, trzeba go stwierdzić, trzeba go spisać. Tak jak spisała martyrologia pierwsze wieki Kościoła i to jest do dzisiaj naszą siłą. Tamto świadectwo męczenników z pierwszych stuleci.
Poznańska Piątka to Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik i Jarogiew Wojciechowski. Wszyscy, jak powiedziałam, wyniesieni na ołtarze przez świętego Jana Pawła II 13 czerwca 99 roku. To jest rok pielgrzymki Ojca Świętego także do Bydgoszczy. 7 czerwca Jan Paweł II na bydgoskim lotnisku wołał o pamięć, że nie wszystko jeszcze jest odkryte, że to jest nasza powinność. Tej beatyfikacji 108 męczenników, pamiętam te plany, ona miała się dokonać właśnie tutaj w Bydgoszczy. No, z jakichś powodów kilka dni później, 6 dni później odbyła się msza święta beatyfikacyjna w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Proszę księdza, i spisujemy, i pamiętamy, i pochylamy czoła.
Tak, i cenimy sobie niezwykle to, mówię w imieniu także pewnie moich parafian, ale i nie tylko, że wśród błogosławionych ludzi świeckich na pierwszym miejscu święty Jan Paweł II przywołał 5 młodych mężczyzn ukształtowanych w salezjańskim oratorium.
To jest to salezjańskie oratorium poznańskie przy ulicy Wronieckiej 9. Tam w wieku 10 lat trafił Czesław Jóźwiak, a potem udzielał się w harcerstwie, śpiewał w chórze. Ci młodzi ludzie także angażowali się w teatr oratoryjny, no a potem za działalność konspiracyjną w Narodowej Organizacji Bojowej. Zostali skazani na śmierć i...
zgiliotynowani. I tu taka ciekawostka, nie tyle co do sposobu wykonania tej śmierci, bo ona sama w sobie jest okrutna, ale list, który miał możliwość nasz błogosławiony napisać do swojej rodziny, tak jak i zresztą pozostali, pisany jest na 45 minut przed wykonaniem egzekucji, po spowiedzi świętej przed Komunią Świętą, pisze do swojej rodziny. I kapelan, który towarzyszył tej śmierci, poproszony był przez tych młodych ludzi o to, żeby na tyle wysoko trzymał krzyż, aby oni, gdy zostają położeni pod ten spadający nóż gilotyny, mogli widzieć znak zwycięstwa. I z tego listu mnie osobiście najbardziej ujmuje takie pragnienie, które wpisuje się w pragnienie świętego Pawła, że on przyjmuje tę śmierć jako większą łaskę, aniżeli nawet gdyby doszło do ułaskawienia. Ja myślę, że trzeba ten list upublicznić, bo w nim także świadomy ludzkiej ułomności prosi o przebaczenie, ale i idzie z pełną ufnością, zawierzywszy do końca Maryi, i tak ufam, że dojdziemy do tego, że właśnie on się znajdzie w kościele pod obrazem naszej patronki Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, bo on do końca jej zaufał.
Ten list jest bardzo wzruszający. Jedno zdanie: nie rozpaczajcie, Bóg tak chciał, napisał Czesław Jóźwiak, zwracając się do rodziny. Kaplica 108 męczenników znajduje się w sanktuarium w Licheniu. W tej kaplicy możemy podziwiać, możemy modlić się przed obrazem beatyfikacyjnym. Proszę księdza, uroczystości związane z 75. rocznicą męczeńskiej śmierci wychowanków Salezjańskiego Oratorium z Poznania 9 września.
Myślę, że ustawimy wartę przy naszym kościele parafialnym w Brzozie, aby pilotować tych, którzy chcą się udać na to miejsce, ale prostsze rozwiązanie, do jakiego zapraszają nas Salezjanie, to jest po prostu zatrzymanie się, jadąc tutaj od strony Stryszka, od strony Brzozy, w kierunku Torunia obwodnicą, za przejazdem w miejscowości Emilianowo. Tam jest stacja kolejowa i tam będziemy naprawdę pilotować wszystkich, bo współdziałamy zarówno z Nadleśnictwem Bydgoszcz, z Salezjanami, którzy tę mszę świętą zainicjowali, potem będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Współdziałamy z harcerzami, ze strażą pożarną. Każdego serdecznie zapraszamy i już dzisiaj zapewniamy przez działanie naszego pana sołtysa z Brzozy, że każdego też po tej mszy świętej o 12, która będzie okazją też do dziękczynienia Bogu za to, że na naszej ziemi urodził się tak wybitny człowiek. Zapraszamy wszystkich do takiej uczty, po uczcie eucharystycznej, gdzie będziemy ze sobą i będziemy się może radować tymi, którzy coś więcej o tym człowieku powiedzą.
W nieistniejącej już wsi Łażyn odbędą się te uroczystości. Godzina 10.30 wymarsz z bocznej drogi za wiaduktem w Emilianowie, a o godzinie 12.00 msza święta i poświęcenie pamiątkowej tablicy dedykowanej błogosławionemu Czesławowi Jóźwiakowi. Naszymi gośćmi byli
ksiądz Wojciech Szukalski, proboszcz parafii Brzoza Bydgoska pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i daj Boże błogosławionego Czesława Jóźwiaka.
A także kardynał Kazimierz Nycz, ojciec Stefan Porossa, ksiądz Jarosław Klimczuk, ksiądz Józef Stramek, ksiądz Krzysztof Bielawny, ksiądz Marcin Chodorowski i ksiądz Stanisław Chojnacki. Autorem serialu Giertrzwałdzkiego jest Marek Lewiński z Radia Olsztyn. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.